Z Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli, których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków i naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
Jak należy rozumieć to zdanie, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie, nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Pan Jezus wskazuje na pewną duchową jakość naszego życia, bo tak naprawdę to, czym się wyrażamy na zewnątrz, przez nasze czyny, nasz sposób myślenia, tak naprawdę to gdzieś najpierw się rodzi w człowieku. Słynny, starożytny ojciec pustyni Ewagriusz z Pontu rozwinął taką teorię, że to wszystko tak naprawdę to jest problem naszych myśli. To w naszych myślach powstają zaczyny dobrych i złych działań. To tam odbywa się ta walka między złem a dobrem. On pozostawił takie opracowanie o 8 duchach zła, których jakby rozwija właśnie ten problem naszych myśli, bo one potem przekształcają się w nasze czyny i w nasze działania.
Czy też ten fragment pokazuje nam, że nie zasady w życiu są najważniejsze, ale poczucie bliskości z Bogiem i to, by być dobrym przykładem dla innych?
O, to jest takie niebezpieczne twierdzenie, ponieważ łatwo ulec takiemu przekonaniu, że właśnie nie zasady, ale taka spontaniczna dobroć i wszystko będzie okej. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. A co to jest prawo? To są przykazania. Pan Jezus nie przyszedł znieść 10 przykazań, ale je wypełnić, a więc dopełnić jakby tym takim głęboko duchowym wymiarem poprzez przykazanie miłości. Te zasady, jeżeli ożywi się je duchem, one naprawdę są człowiekowi pomocne i są oparciem w jego dążeniu do Boga. Natomiast jeżeli pozostaną tylko zasadami, jakimiś sztywnymi przepisami, których będziemy się trzymać, no to mogą być nawet murem, które sobie wybudujemy wobec drugiego człowieka, a nawet wobec Pana Boga.
Czyli nasz realny kontakt, bliskość z Bogiem musi być komplementarne zasadami, aby z tego rodziły się dobre dzieła?
Tak. Te zasady muszą być ożywione takim duchem autentycznej miłości wobec drugiego człowieka i wobec Pana Boga.
W takim razie, o czym nam przypomina Jezus w tym fragmencie?
Właśnie chodzi o to, abyśmy nie byli takimi, powiedzmy sobie, prawnikami, którzy jakby czczą prawo dla samego prawa. Natomiast nie widzą w prawie pewnej drogi ku dobru człowieka. To dzisiaj myślę, w czasie tych naszych różnych dyskusji, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, kiedy widzimy, jak istotne miejsce w naszych systemach politycznych zajmują prawnicy i w ogóle prawo, też musimy sobie odpowiadać wciąż na pytanie, czy to służy dobru człowieka. Czy prawo brytyjskie, które pozwoliło zabić tego 2-letniego chłopca Alfiego Evansa, naprawdę służy dobru człowieka? Czy prawo, które pozwala zabijać dzieci nienarodzone, służy dobru człowieka? Czy służy czemuś innemu? Trudno to nawet powiedzieć. Moglibyśmy szukać się jakby, czemu dzisiaj może służyć prawo, ale powinniśmy wciąż jakby dążyć do tego, aby to prawo ożywiać duchem miłości Boga i bliźniego.
A czy, wracając już do tego fragmentu, intencje faryzeuszy były złe?
Myślę, że to trzeba by bardzo indywidualnie rozpatrzeć i myślę, że na pewno nie każdego z tych ludzi były złe intencje. Niektórzy byli tak wychowani. Do niektórych może, gdy przebije się to słowo Jezusa o tym potrzebie jakby spojrzenia wewnątrz człowieka i poszukiwania tam pewnych źródeł dobra i zła, to też to prawo by widzieli inaczej. Myślę, że nie wszyscy z nich byli ludźmi, którzy moglibyśmy powiedzieć, byli takimi prawnikami czy strażnikami prawa, którzy z tego prawa robili sobie taką, powiedzmy, maczugę na innych, prawda?
Jezus mówi tutaj o nieczystości, a co znaczy nieczystość w rozumieniu Boga?
Pan Jezus wymienia tutaj różne przypadki, bardzo konkretne zresztą, i też mówi o złych myślach, to już wcześniej mówiłem o przypadku Ewagriusza z Pontu, on to potem rozwijał. Natomiast nieczystość to jest zawsze pewien taki stan oddalenia od Pana Boga, wtedy kiedy jesteśmy w grzechu, kiedy też w jakiś sposób te pragnienia grzechu są w nas żywe. Bo to jest nie tylko grzech sam w sobie, któremu ulegamy, ale czasem też pozostają w nas i są gdzieś tam pielęgnowane te pragnienia grzechu. W sakramencie pokuty i pojednania powinniśmy jasno zdeklarować, że chcemy się odciąć od tych pragnień grzechu, że mamy taką wolę.
Ale jeśli tego nie ma, to chyba sakrament jest nieważny.
No właśnie. To też powinniśmy dobrze się przygotowywać do sakramentu pokuty i pojednania, bo tam są te warunki dobrej spowiedzi właściwie opisane, że powinniśmy się odciąć od tego wszystkiego, co jest jakby naszym dążeniem do zła, że nie powinniśmy widzieć w tym dążeniu jakiegoś naszego pragnienia. Mimo stanu, w jakim jesteśmy, w stanie grzechu, czy w stanie jakiegoś rozbicia duchowego i tak dalej, to powinniśmy mieć wolę, a jeżeli będzie z naszej strony wola, to też możemy liczyć na łaskę Bożą, że ona jakby dopełni i pomoże nam w sytuacji, kiedy wydaje się, kiedy nam się wydaje, że to jest niemożliwe.
Mówi się też o zmartwychwstaniu duszy. Jak jest w przypadku zmartwychwstania ciała w nauce Kościoła?
No nie wiem, kto tak mówi o zmartwychwstaniu duszy, ale człowiek zmartwychwstaje jako cały, a więc jako dusza i ciało. I tak widzimy Jezusa po zmartwychwstaniu i on próbuje jakby uczniów do tego też przekonać. Pan Jezus poświęca im całą jakby taką katechezę o zmartwychwstaniu, pojawiając się u nich wiele razy, po to, żeby oni byli przekonani, że on jest cały i ze swoim ciałem także zmartwychwstał. Dlatego je z nimi, pije z nimi. Jest to ciało inne, on przychodzi do nich mimo zamkniętych drzwi. Można powiedzieć, że to ciało przebóstwione. Natomiast to jest prawda naszej wiary, że zmartwychwstajemy z duszą i ciałem.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne, rektor tejże uczelni, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bóg zapłaci.